Podjechał na wielkim czarnym koniu do furty, która przypadkiem była właśnie uchylona, i stanął tuż przed drzwiami domu, cały czarny, zawinięty w płaszcz z kapturem, jakby nie chciał, żeby go kto poznał. Czego u licha chce ode mnie, pomyślałem. Po tej stronie granicy rzadko widujemy dużych ludzi, a już o nikim podobnym do tego czarnego stwora w życiu nie słyszałem. Dzień dobry, powiadam, wychodząc na próg. Ta ścieżka nigdzie dalej nie prowadzi. Dokądkolwiek się wybieracie, najszybciej tam traficie, jeżeli wrócicie na drogę. Nie podobał mi się ten jeździec, a kiedy się zbliżył, łapaj, raz tylko pociągnął nosem i szczeknął. Jakby go kto żądłem ukuł, podkulił ogon i uciekł, skowycząc. Czarny typ ani drgnął w siodle. Stamtąd jadę, rzekł, wymawiając słowa powoli i twardo, i pokazał na zachód, ponad moim własnym polem, jakby nigdy nic. Czy nie widziałeś Bagginsa? Spytał niesamowitym głosem i pochylił się ku mnie. Twarzy nie zobaczyłem, bo kaptur miał naciągnięty nisko, ale ciarki mi przeszły po krzyżach. Wciąż jednak nie mogłem pogodzić się z tym, że tak bezczelnie obcy wtargnął do mojej zagrody. Zabierajcie się stąd, rzekłem. Nie ma tu żadnych Bagginsów. Trafiliście nie do tej, co trzeba prowincji Shire'u. Wracajcie lepiej na zachód, do Hobbitonu. Ale gościńcem nie przez moje pola.
Baggins opuścił Hobbiton, odpowiedział mi szeptem. Idzie tu. Jest już niedaleko. Chcę go odnaleźć. Jeżeli będzie tędy przechodził, czy mi o tym powiesz? Wrócę tu ze złotem.
Nie, odparłem. Wrócisz tam, skąd przyszedłeś, do zaraz. Bo za minutę zawołam wszystkie moje pieski.
Na to jeździec wydał jakby syk. Może to był śmiech, może nie. Naparł na mnie koniem tak, że ledwie zdążyłem odskoczyć.
Krzyknąłem na psy, ale on zawrócił konia i runął niby piorun przez furtę, a potem drogą ku grobli.
No, i co o tym wszystkim myślicie?
Frodo chwilę milczał, wpatrując się w ogień na kominie. Myślał jednak wyłącznie o tym, jakim cudem zdoła dostać się do promu.
Nie wiem, co o tym myśleć, powiedział wreszcie.
W takim razie ja wam powiem, co powinniście myśleć, rzekł Maggot. Nie trzeba było, panie Frodo, zadawać się z mieszkańcami Hobbitonu. To dziwni hobici.
Sam wzdrygnął się i popatrzył na farmera nieprzychylnym okiem.
Ale z pana zawsze był lekko duch. Kiedy się dowiedziałem, że pan opuścił brędy baków i przeprowadził się do starego pana Bilba, od razu mówiłem, że pan napyta sobie biedy. Zapamiętajcie moje słowa. Cały ten kłopot wynikł z dziwactw pana Bilba. Gadają, że podejrzanym sposobem zdobył majątek w dalekich krajach. Może ktoś chce się teraz dowiedzieć, co się stało ze złotem i klejnotami zakopanymi, jak słyszałem, pod pagórkiem w Hobbitonie.
Frodo nic na to nie odpowiedział, zaskoczony przenikliwością tego domysłu.
Tak, panie Frodo, ciągnął dalej Maggot. Cieszę się, że pan posłuchał głosu rozsądku i wrócił do Baklandu. Radzę panu z nami pozostać i nie zadawać się z tymi obcymi dziwakami. W naszych stronach znajdzie pan przyjaciół, a gdyby któryś z tych czarnych przybłędów szukał znów pana tutaj, już ja się z nim rozprawię. Powiem, że pan umarł, albo wyjechał z kraju, czy coś innego w tym guście. Może nawet nie będzie to kłamstwo, bo kto wie, czy dopytując się, nie mieli pana Bilba na myśli.
Możliwe, rzekł Frodo, unikając wzroku farmera i uparcie patrząc w ogień. Maggot przyglądał mu się zatroskany.
Widzę, że pan ma o tym swoje zdanie, powiedział. Jasne jak słońce, że nie przypadek sprowadził do mnie i pana, i tego jeźdźca w ciągu jednego popołudnia. Może też nowiny, które wam opowiedziałem, wcale nie były dla was nowe. Nie pytam o nic takiego, co byście woleli zachować przy sobie. Ale rozumiem, że pan jest w jakichś tarapatach. Może rozmyśla pan nad tym, jak się dostać do promu, żeby po drodze nie wpaść tamtemu w łapy.
Właśnie o tym myślałem, przyznał Frodo. W każdym razie musimy zaryzykować i dotrzeć do celu, a nie osiągniemy go siedząc i rozmyślając.
Niestety trzeba ruszać co prędzej. Dziękuję bardzo za życzliwość. Przez 30 lat bałem się naprawdę was i waszych psów, chociaż śmialiście się, kiedy to powiedziałem. Szkoda. Straciłem 30 lat przyjaźni z zacnym hobbitem. Przykro mi, że tak prędko muszę się z wami dzisiaj rozstać. Wrócę może kiedyś, jeżeli los pozwoli.
Będzie pan miłym gościem, kiedykolwiek się pan zjawi, odparł Maggot. Ale mam pomysł. Słońce już zachodzi. Pora na wieczerze. Zwykle kładziemy się spać zaraz po zachodzie słońca. Gdyby pan i pan Peregrin i wasz towarzysz zechcieli przegryźć coś razem z nami, byłoby nam bardzo przyjemnie. Nam tym bardziej, rzekł Frodo. Niestety musimy ruszać w drogę natychmiast. Już i tak nie zajdziemy przed zmrokiem do promu.
Niechże pan poczeka chwileczkę. Nie skończyłem jeszcze. Po wieczerzy mógłbym zaprząc kucę do wózka i odwieźć panów na miejsce. Oszczędziłoby to wam czasu, a kto wie, czy nie innych kłopotów także.
Ku uciesze Pipina i Sama Frodo przyjął propozycję z wdzięcznością. Słońce już się skryło za wzgórza na zachodzie. Zmierzch szybko gęstniał. Zjawili się dwaj synowie Maggota oraz 3 jego córki. Na długim stole zastawiono sutą wieczerzę. W kuchni błysnęły świece. Ogień na kominku rozpalił się żywiej. Pani Maggot krzątała się po domu. Nadeszło paru hobbitów, domowników gospodarza. Wkrótce 14 osób siedziało za stołem. Piwa było w bród. Na półmisku piętrzyła się góra pieczar z boczkiem. Nie brakowało też innych posilnych wiejskich dań. Psy leżały przy ogniu, ogryzając kości i skórki. Po kolacji farmer z synami wyszedł pierwszy, żeby przy świetle latarni zaprząc kucę. Na dziedzińcu było już ciemno, kiedy z kolei wyszli z domu goście. Rzucili na wóz pakunki, potem wsiedli sami. Maggot z kozła smagnął parę tłustych kuców biczem. Jego żona stała w jasnym prostokącie otwartych drzwi.
— Uważaj na siebie, Maggot — zawołała. — Nie gadaj z obcymi i wracaj prosto do domu.
— Dobrze, dobrze — odparł, wyjeżdżając z bramy. Najlżejsze bodaj tchnienie wiatru nie zakłócało ciszy. Noc była pogodna i spokojna, bardzo chłodna. Posuwali się wolno, bez świateł. O mile czy dwie dalej dróżkę przecinał głęboki rów, a za nim wznosił się nasyp wysokiej grobli. Maggot zlazł z wozu i uważnie przepatrzył drogę w obie strony, na północ i na południe, ale nic nie było widać w ciemnościach, a ciszy nie mącił żaden szmer. Cienkie pasemka mgły znad rzeki snuły się nad rowami i rozpełzały po polach.
— Będzie źle widać — rzekł Maggot. — Ale nie zapalę latarni. Aż dopiero w powrotnej drodze. Gdyby ktoś nadjeżdżał, usłyszymy go na długo wcześniej niż zobaczymy.
5 mil z okładem dzieliło dróżkę Maggota od promu. Hobici zawinęli się w płaszcze, lecz wytężali słuch, czujni na każdy odgłos, który nie był skrzypieniem kół ich wozu lub niespiesznym, rytmicznym stukiem podków kucyków. Wóz zdawał się Frodowi ślamazarny, jak ślimak. Siedzący obok Pipin kiwał się sennie, lecz sam miał oczy otwarte i utkwione we mgle unoszącej się nad drogą przed nimi. Wreszcie dotarli do alei, która prowadziła na prom. Dwa białe słupy stojące u wjazdu wyłoniły się znienacka w ciemności po ich prawej ręce. Maggot ściągnął kucę, wóz zatrzymał się ze zgrzytem, hobici już się zaczęli z niego gramolić na ziemię, gdy nagle usłyszeli to, czego wszyscy lękali się najbardziej – stukot kopyt. Jeździec zbliżał się od strony rzeki. Maggot zeskoczył z wozu i stojąc przy łbach swoich kuców, wpatrzył się w mrok.
Klip-klap, klip-klap
dźwięczało coraz bliżej. Uderzenia podków rozległy się głośno w ciszy mgle.
— Niech się pan lepiej schowa, panie Frodo — powiedział zatroskany Sam. — Niech pan się położy na dnie wozu i przykryje derką, a my tymczasem pozbędziemy się jakoś tego jeźdźca.
Sam zeskoczył na ziemię i stanął u boku farmera. Czarni jeźdźcy musieliby przez niego przeskoczyć, żeby się zbliżyć do wozu. Klip-klap, klip-klap. Jeździec był tuż przed nimi.
— Hej tam!
— krzyknął Maggot. Stukot urwał się, jakby koń stanął w miejscu. Hobbitom zdawało się, że rozróżniają majaczącą o parę kroków przed nimi we mgle postać w ciemnym płaszczu.
— Trzymaj! — rzekł farmer do Sama, rzucając mu lejce i występując naprzód. — Ani kroku dalej! — Czego tu chcesz i dokąd jedziesz?
— Szukam pana Bagginsa.
czyście go nie widzieli? Odezwał się głos przytłumiony, lecz niewątpliwie należący do Meriadoka Brandybucka. Snop światła odsłoniętej latarni padał prosto na zdumioną twarz farmera. — Pan Mary! — krzyknął Maggot. — Oczywiście, że ja. A za kogoście mnie wzięli? — spytał Mary, podchodząc bliżej. Wyłonił się z mgieł i w oczach hobbitów, gdy ochłonęli ze strachu, jakby nagle zmalał do zwyczajnego hobbickiego wzrostu. Siedział na kucyku, a szyję i brodę miał okutaną szalikiem dla ochrony przed mgłą. Frodo zeskoczył z wozu, by się przywitać. — Jesteś nareszcie — zawołał Mary. — Już zaczynałem wątpić, czy się dzisiaj zjawisz. I chciałem wracać na kolację. Kiedy nadciągnęła mgła, wybrałem się za rzekę i podjechałem do słupianki, żeby się upewnić, czy nie wpadłeś gdzieś do rowu. Nie pojmuję, jakimi drogami szedłeś. Skądżeście jej wyłowili, Maggot? Może z waszego kaczego stawku? Nie. Przydybałem tych hobbitów w szkodzie. Jużem chciał psy na nich poszczuć. Ale pewnie sami panu opowiedzą tę historię. Bo ja z przeproszeniem pana Froda, pana Meriadoka i całej kompanii wolałbym nie zwlekając wracać do domu. Żona się niepokoi, a mgła coraz gorsza. Zawrócił wozem. Dobranoc, zawołał. Nie ma co, dzień był niepowszedni, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, chociaż tego nie powinno się mówić, póki wszyscy nie staniemy u drzwi własnych domów. Nie wypieram się, że będę rad, kiedy się tam wreszcie znajdę. Zapalił latarnię u wozu i wsiadł. Niespodzianie sięgnął pod kozioł i wydobył stamtąd spory koszyk. O mały włos byłbym zapomniał, rzekł. Żona kazała mi oddać to panu Bagginsowi z pozdrowieniem od niej. Podał Frodowi kosz i ruszył w swoją drogę, żegnany chórem podziękowań i życzeń dobrej nocy. Długą chwilę patrzyli na blade kręgi światła jego latarni, migocącej w nocnej mgle. Nagle Frodo wybuchnął śmiechem. Spod pokrywy kosza zapachniały mu pieczarki.